Witam bracia i siostry. Otwórzmy księgę Izajasza, rozdział 66. I od pierwszego wersetu przeczytam. Będzie to fragment, gdzie w zasadzie Pan Bóg daje nam pewne wskazówki dotyczące tego, na co On zwraca uwagę, na co nie zwraca uwagę i czego w człowieku szuka. No i przyjrzymy się dzisiaj temu fragmentowi. Co tutaj jest napisane? Od pierwszego wersetu przeczytam. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Więc przyjrzymy się dzisiaj tym dwóm wersetom i w ramach wstępu może tak powiem, że no, widzimy, że na przestrzeni dziejów różnie to było z ludźmi, którzy jakoś chcieli Bogu podziękować czy jakoś wkupić się w Jego łaskę i mieli różne pomysły, powiedzmy, jak Bogu można wyrazić swoją wdzięczność czy wręcz jakoś, nie wiem, zaimponować, zdobyć przychylność i najczęściej widzimy, że to były, powiedzmy, składanie ofiar. Ktoś Bogu składał ofiarę. Inna, że tak powiem, forma to była ta, że budowano Bogu ołtarze, na przykład. Tak jak Jakub zbudował Bogu ołtarz, kiedy ten go sprowadził z powrotem od Labana, tak jak Gedeon budował ołtarz dla Pana, kiedy ten dał mu zwycięstwo. To były jakieś formy po prostu podziękowania, można powiedzieć, czy chcenia się przypodobać Bogu. I tutaj Bóg to odnosi do budowania świątyni i mamy taki fragment w pierwszej Księdze Kronik, w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie, gdzie ten pomysł się zrodził w umyśle Dawida. I przeczytam może tylko ten jeden wers z pierwszej Księgi Kronik, 17:1. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Czyli widzimy, że tutaj jest pierwszy fragment, gdzie właśnie wpadł na to pomysł, że ja tutaj mieszkam we wspaniałym domu cedrowym, a skrzynia Pana, jakby Pan mieszka gdzieś tam pod namiotami. No i wpadł na taki pomysł, żeby właśnie zrobić coś dobrego dla Boga Dawid. No i chyba pamiętamy mniej więcej, jak Bóg na to zareagował i zwrócił uwagę Dawida na to, że no słuchaj, przez kilkaset lat tak było, ja nic nie mówiłem na ten temat, ja się potrafię o siebie zazdroszczyć. Fajnie, że o mnie pomyślałeś, ale że tak powiem, no to ja tobie zbuduję dom, a nie ty dla mnie będziesz budował dom. I widzimy, że Bóg jakby tutaj w Księdze Izajasza odnosi się do tego i mówi, że co wy chcecie dla mnie uczynić, że tak powiem, jakie mieszkanie, jaki dom mi zbudujecie, to wszystko moja ręka zbudowała. Także daję tak do myślenia właśnie, że cokolwiek ty możesz zrobić dla Boga, to raz, że On umie to zrobić o wiele lepiej niż ty, czyli no nie zaimponujesz mu, powiedzmy, tym, że coś umiesz zrobić albo wykonasz jakąś pracę, no bo mówi, ja to wszystko sam przecież uczyniłem, moja ręka to zbudowała, jestem od ciebie większy, mogę to wszystko zrobić i bez ciebie. I często mamy też taki właśnie pomysł, że chcemy coś zrobić dla Boga albo mamy jakiś dobry pomysł, jak Bogu można się przypodobać, ale może po prostu być nietrafiony i tutaj w tym fragmencie sam Bóg mówi, na co On patrzy w zasadzie, tak? Czyli zwraca uwagę, to nie jest to, że ktoś mi złoży kupę ofiar, to nie jest to, że ktoś mi wybuduje mieszkanie, tylko ja patrzę się na co innego, a takich rzeczy właśnie, żeby coś zrobić, no to mówi, że ja to wszystko sam zrobiłem i nie potrzebuję, żeby ktokolwiek mi usługiwał w tym, no bo to wszystko moja ręka uczyniła. I mówi właśnie, że przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Ale z drugiej strony, jakby Bóg nie zostawia tego bez odpowiedzi. To znaczy, że samo pragnienie, to żeby przypodobać się Bogu, żeby wkupić się w jakąś w Jego łaskę, jest bardzo dobre. I Bóg odpowiada w zasadzie w tym fragmencie, jak to zrobić. Tak? I mówi, to nie jest tak, że to coś tam zrobisz, ale mówi, że ja patrzę właśnie. I wymienia takie kwalifikacje. Mówi, że ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czyli nie takie zewnętrzne rzeczy jakby zwracają uwagę Boga, ale właśnie te które on sam wymienia i jakby zwraca uwagę ludziom, że jak chcecie się wkupić w moją łaskę i się przypodobać jakoś, to to są te właśnie elementy, na które ja patrzę przede wszystkim, a nie jakieś takie zewnętrzne rzeczy, jak właśnie budowanie świątyni dla Boga, zrobienie coś dla Boga, bo tak jak on mówi, ja to przecież sam wszystko zrobiłem. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym rzeczom, na co to właśnie Bóg zwraca uwagę. I mamy w drugim wersecie, w tym 66 rozdziale Izajasza, tą pierwszą taką, można powiedzieć, cechę, że ja patrzę na tego, który jest pokorny. Albo w innych tłumaczeniach, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że lepiej to trochę oddaje, tam jest słowo ubogi. Czyli można powiedzieć ktoś, kto jest ubogi. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli z Księgi Objawienia, z drugiego rozdziału, gdzie Pan Jezus za pośrednictwem tam Jana listy do zborów właśnie wysyłał i mówi o dwóch zborach, który jeden był bogaty, ale tak naprawdę był biedny, a jeden był ubogi, ale tak naprawdę był bogaty. I mamy w drugim rozdziale, w Objawieniu Jana, drugi rozdział, 8 i 9 werset. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. No i właśnie tu się pojawia coś takiego, że znam twoje ubóstwo, jesteś biedny, ale jesteś tak naprawdę bogaty. I dla kontrastu mamy w trzecim rozdziale, w 17-18 wersecie, zbór, który ma na odwrót, można powiedzieć, który twierdzi, że jest bogaty. I to jest zbór w Laodycei i jest napisane tak. Od 17 werseta. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyjął szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maść, abyś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. Także widzimy, że ta postawa, tutaj mamy tą jedną postawę, dwie postawy. Jedna, która mówi, wszystko mamy, jesteśmy fajni, jesteśmy bogaci, nic nam nie brakuje. I Bóg zwraca się do takiego w tym momencie Kościoła, mówi, że jesteś nędzarz, biedak i daje radę w zasadzie, mówi, że ty nic nie masz, ty powinieneś przyjść do mnie, że tak powiem, żeby coś otrzymać. I właśnie tu wymienia różne rzeczy, które powinien otrzymać, a do zboru, który no, sam się uważał, że on jest ubogi, Pan Jezus mówi, że jest tak naprawdę bogaty. No i z tego właśnie wnioskujemy, że jakby Bogu generalnie podoba się taka postawa ubóstwa, że co to w ogóle znaczy być ubogim? To znaczy, że nie mam czegoś, po prostu potrzebuję. Tak? Czyli i to nie jest tak, że ktoś nie potrzebuje, ale tutaj bardziej chodzi o świadomość nas, czyli to jest pewien stan takiej świadomości człowieka, który zdaje sobie sprawę, że on potrzebuje różnych rzeczy od Boga, że bez tego po prostu no, nie da rady, jest nędzarzem i po prostu no, nie jest pyszny, to jest przeciwstawne. Tak? Nie jest taki, który mówi właśnie tak jak tutaj, że jestem bogaty, wszystko mam, jestem fajny, no bo wtedy, tak jak widzimy, Pan Jezus mówi, że jest zupełnie na odwrót. Także taka postawa to jest postawa, która Bogu się podoba. W kazaniu na górze pierwsze błogosławieństwo to jest, że błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Boże. Także wszystkie te skarby, można powiedzieć, Królestwa Bożego są dostępne, ale dla ludzi, którzy no, są ubodzy, którzy nie mają. No bo jeżeli ktoś uważa, że ma, no to po co mu, że tak powiem, skarby jakieś, tak? Także widzimy, że Bogu podoba się ta pozycja, z której przychodzimy do Niego jako ludzie, którzy po prostu są potrzebujący. Szczególnie Jego właśnie, tych duchowych rzeczy. Także to mamy pierwszą rzecz, która taką Bóg tutaj wymienia w tym 66 rozdziale Księgi Izajasza. I tu mówi, że patrzę tego, który jest właśnie pokorny, bądź ubogi, dokładniej to słowo oznacza. Dalej mamy, że przygnębiony na duchu. I no oczywiście domyślamy się, że chyba nie chodzi o to, że po prostu, że Bóg ma upodobanie w tym, żeby komuś było źle i żeby był przygnębiony. Inne znowu tłumaczenia oddają to, że skruszony duch albo skruszone serce I żeby tak zdefiniować, o czym tutaj mówimy, to otworzymy sobie psalm 51, bo tak jakby ten psalm definiuje mniej więcej, co to znaczy to właśnie ta postawa skruszonego ducha i skruszone serce. Psalm 51. Psalm 51 to jest psalm Dawida po tym, jak zgrzeszył właśnie z Batszebą. I tak naprawdę w drugim wersecie tego psalmu, no on mówi o okolicznościach, jak został napisany. Czyli w drugim wersecie czytamy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok. No i ten cały psalm trwa i pod koniec tego psalmu, jak przeczytamy sobie 18 i 19, że tak powiem, werset, on jest bardzo blisko tej myśli, którą czytamy z Księgi Izajasza. Mówi tak, albowiem ofiar nie żądasz, a całe opalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiaru Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Także Dawid tutaj tą myśl jakby poddaje to, co było napisane w Księdze Izajasza, że Bogu nie zależy jakby na takich zewnętrznych rzeczach, ale też przede wszystkim wewnętrznych. No bo nagrzeszył i mówi, no i co teraz? Mam przyjść z ofiarami, naskładać całopaleń za to z mnóstwem baranów? I mówi, nie zechcesz przyjąć, tak? Że Bóg wcale tego nie oczekuje, ale że tą ofiarą w tym momencie, kiedy on po prostu jest w grzechu i błaga o przebaczenie, jest to serce skruszone i zgnębiony duch, można powiedzieć. I tak naprawdę przyjrzenie się temu psalmowi i to, w jakim stanie duchowym jest Dawid w tym psalmie, trochę nam właśnie mówi na ten temat, co to znaczy mieć takie skruszone serce i zgnębionego ducha. Ja przeczytam parę wersetów, co on mówi o sobie po tym, jak zgrzeszył. Od 5 wersetu przeczytam do 7. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Także przede wszystkim widzimy tutaj, że Dawid nie stara się jakby tłumaczyć ze swojego grzechu, czyli to jest postawa absolutnie przychodzi, nie ma nic na swoją wymówkę, mówi, ja zgrzeszyłem, ty jesteś sprawiedliwy, tak, abyś okazał się sprawiedliwy. Od urodzenia jestem, że tak powiem, urodzony w przewinieniu, czyli urodziłem się w grzechu. Tak, czyli także widzimy, że to jest postawa człowieka, który jest złamany w pewnym sensie własnym grzechem, tak? Samym sobą, można powiedzieć, tym, co zrobił, cierpi jakby z tego powodu, no i szuka pomocy, ratunku u Boga. Ale szczególnie właśnie ważne jest to, że to jest człowiek, który nie szuka wymówek dla siebie samego po prostu. On przed Bogiem jest skruszony, to znaczy nie kombinuje, nie próbuje nic udowadniać, ale mówi tak, ja to zrobiłem, nie mam żadnej wymówki, że tak powiem, choćbym ci składał żadnych tutaj wołów i tak dalej, to nic nie pomoże, mam tylko skruszonego ducha po prostu, tak? To jest moja wina. Także to nie jest postawa, która powiedzmy mówi zgrzeszyłem, ale na przykład, nie? Tylko mówi po prostu nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Bardzo podobny duch, można powiedzieć, widzimy w tej przypowieści czy podobieństwie o faryzeuszu i celniku. Celnik tak samo. Nic nie próbował się usprawiedliwiać, zdawał sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem, nawet nie śmiał podnieść oczu do góry, mówi. No i Pan Jezus skomentował to tak, że ten został usprawiedliwiony, tak? Czyli widzimy, że ta postawa Bogu się podoba. Kiedy człowiek po prostu przychodzi, nie kombinuje, ale przyznaje się przed Bogiem i przed samym sobą. Jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, nie mam co kombinować, nic tutaj, żadne ofiary i nie pomogą. Po prostu proszę Cię, Boże, pomóż mi, tak? I tak widzimy, że taką postawę ma tutaj Dawid. I nazywa to właśnie tym sercem skruszonym, że duch skruszony i zgnębione serce. I to jest właśnie to. I widzimy, że w Księdze Izajasza Bóg mówi, że on zwraca uwagę na coś takiego. Czyli kiedy człowiek po prostu dojdzie do tego miejsca, powiedzmy w swoim życiu czy w sytuacji, że po prostu on zna swoją grzeszność, wie, że jest grzeszny, martwi się tym, nie próbuje się usprawiedliwiać, ale szuka właśnie pomocy u Boga, tak jak Dawid, można powiedzieć, w tym psalmie. I to jest znowu postawa, która się Bogu podoba i to jest coś, na co on zwraca szczególną uwagę. I zajmiemy się jeszcze tym jednym elementem, to jest ci, którzy odnoszą się do Słowa Bożego z drżeniem. No i w skrócie myślę, że każdy mniej więcej wie, o co chodzi, że to chodzi o to, że to jest ktoś, kto po prostu traktuje Słowo Boże bardzo poważnie. Jeśli Bóg coś powiedział, no to jest napisane, że aż drży, tak? Czyli po prostu to jest coś niezwykle istotne i bywałe, no, wielkiej wagi. I mamy mnóstwo przykładów z jednej i z drugiej strony, czyli z tej, który ktoś rzeczywiście przejął się tym, co Bóg powiedział, a fragmentów takich, gdzie się ktoś w ogóle nie przejął. Ja może przeczytam dwa takie fragmenty. Jeden jest szczególny, bo jest przez bardzo bezbożnego króla, że tak powiem. A mimo to Bogu się spodobało to, co on zrobił. I to jest pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział. 17 do 21 wersetu. I tutaj chodzi o sytuację z Achabem, kiedy on tam chciał tą winnicę Nabota, że tak powiem, nabyć za namową żony, że tego Nabota tam zabili i on chciał tą winnicę. Już tam szedł ją nabyć i wyszedł do niego Eliasz i mu słowo Pana po prostu powiedział, tak? I powiedział mu od 17 wersetu coś takiego. Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści. Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu, tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak, tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. I od 27 do 29 wersetu mamy reakcję Achaba na to, tak? Usłyszał słowo Pana w tym momencie od Eliasza. I 27-29, a gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wziął wór na swoje ciało i pościł i sypiał w worze i chodził przygnębiony. To też doszło Eliasza Tyśbity słowa Pana tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzał nieszczęścia za jego życia, ale za życia jego syna sprowadzał nieszczęście na jego ród. I zobaczcie, że to działa w przypadku nawet bardzo, bardzo bezbożnego, złego króla. Tak? Po prostu usłyszał słowo, aż zadrżał, przeraził się, że tak powiem, i zareagował. I Bóg mówi, zobacz, jak Achab zareagował, przejął się. I widzimy, że tutaj Bóg na to spojrzał przychylnie, można powiedzieć, i jakoś mu ten sąd złagodził. Także widzimy, że no, to jest przykład tego właśnie, że ktoś traktuje poważnie, może akurat na przykładzie Achaba, który wiele dobrego nie zrobił, ale w tym wypadku no, jest przykładem tego, że potraktował po prostu poważnie to, co Eliasz powiedział. Jeszcze inny fragment może taki przeczytam, gdzie też ktoś się przeraził, też król izraelski z II Królewskiej, w 22 rozdziale. Tam sytuacja była taka, że Jozjasz zostaje jakby królem Izraela, on miał 8 lat, jak został tym królem. Sytuacja była taka, że oni już w ogóle zapomnieli o zakonie Pana, już tam nic się prawie nie działo, świątynia praktycznie nie funkcjonowała. I on wynajął tam kilku ludzi, jak został tym królem, no bo był dobrym królem. I mówi, dobra, to trzeba ruszyć z powrotem wszystko. Zaczął zbierać pieniądze, wysłał tam jednego pisarza i oni tam poszli do tej świątyni. No i znaleźli księgę zakonu, zapomnianą gdzieś w ogóle, że jakiś zakon gdzieś tam był. I w 22 rozdziale, 10, 11 wersecie czytamy, że po czym sekretarz Szafan doniósł królowi Jozjaszowi, następują, że kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. A gdy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. I zobaczymy w 16 i 20 wersecie reakcję Boga na to, właśnie, że on rozdarł swoje szaty. Ten król rozjaśnił, jak po tym jak czytał po prostu zakon Pana. Tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce, na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie. Tak mówi Pan Bóg Izraela co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Toteż ja przyłączę cię do tych ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce, a oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Także widzimy znowu, że ktoś usłyszał słowo Pana, bardzo się przejął po prostu i tak naprawdę on nic nawet nie mógł zrobić. Bo co on zrobił? Nic nie mógł zareagować, po prostu się przejął. I sam ten fakt, postawa jego serca, że on bardzo się przejął na to słowo, potraktował poważnie, już Bóg zaliczył, można powiedzieć, jako coś bardzo dobrego. Tak? Także widzimy tutaj, no mamy dwa takie przykłady, że osób, które w jakiś sposób usłyszały słowo Pana, zareagowały z drżeniem, można powiedzieć, i Bóg automatycznie przyznał się do tego, mówi, ok, skoro tak zareagowałeś na to, co ja powiedziałem, no to to jakaś tam błogosławieństwo, czy jakaś przychylność ze względu na to. Ale chciałbym dla nas przeczytać z Nowego Testamentu może dwa powody, dlaczego my, jako też chrześcijanie, powinniśmy drżeć przed Słowem i szczególnie mówię o Słowie Pana Jezusa. Pan Jezus się wypowiada na ten temat i to jest Ewangelia Mateusza 7, 7:24-27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Także Pan Jezus coś tutaj mówi i mówi o budowaniu domu i że on runie. Nie będziemy dokładnie tego wszystkiego analizować oczywiście teraz, ale on mówi o coś będzie sukcesem w kontekście naszego życia, tego budowania domu. Albo to będzie sukces, albo to będzie ruina. Tak? I daje jedną tylko kwalifikację do tego, czy to będzie sukces, czy to będzie ruina. I to jest słowo jego, tak? Czyli stosunek nasz do jego słowa. Ktoś słucha i wykonuje, ktoś słucha i nie wykonuje. Także na podstawie tego jednej rzeczy, stosunku do słowa, akurat mówi mojego słowa, tutaj Pana Jezusa, mówi, że to budowanie domu zakończy się albo sukcesem, albo ruiną. Dlatego też, no, jak ważne są słowa Chrystusa. On tutaj powiedział, że na podstawie jego słów, że tak powiem, od naszego stosunku do jego słowa, to będzie zależało, czy to życie nasze to będzie ruiną, czy będzie po prostu no, jakimś domem. Także to jest jeden z powodów, można powiedzieć, dlaczego no, przed tym słowem należałoby traktować poważnie i drżeć. Tak? Jeśli jest jakaś jedna rzecz, od której zależy twoje życie, czy ona będzie sukcesem, czy nie, to Pan Jezus tutaj mówi, że kto słucha tych słów moich i robi tak albo tak, czyli słowo jego konkretnie. Tak? I drugi fragment, który też Pan Jezus mówi o swoim słowie, to jest Ewangelia Jana, rozdział 12. Ewangelia Jana 12:47-48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Ale przyszedłem bowiem sądzić, nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mą gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego słowo, które ja głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I tak mamy tutaj kolejny powód. Słowo Pana Jezusa, konkretnie mówi moje słowo, jest naszym sędzią, po prostu, tak? To jest coś, co będzie nas osądzało, po prostu, w dniu ostatecznym, jak to tutaj jest napisane, więc tym bardziej to jest powód, żeby przed nim drżeć i żeby przede wszystkim je znać, no bo znowu, z dwóch tych fragmentów wynika, że od jego słów, czy od naszego stosunku do jego słów, zależy nasze życie. Kiedy my sobie zdamy z tego sprawę, można powiedzieć, to na pewno wzrośnie w nas no, to właśnie drżenie przed Słowem Bożym. będziemy sobie zdawać właśnie sprawę z tego, jak ono jest istotne w naszym życiu i że tak naprawdę ono jest naszym sędzią, to jest to kryteria, na jakiej zasadzie my będziemy oceniani. No i czy to będzie sukces, czy ruina, będzie zależało właśnie od stosunku do tego słowa. Także podsumowując, można powiedzieć, Bóg w tym 66 rozdziale Księgi Izajasza jakby uczy nas tego, jak można się wkupić w Jego łaskę, co Mu się podoba i na co On zwraca uwagę. I na początku mówi, że to nie są właśnie jakieś tego typu zewnętrzne rzeczy, że coś zbuduję Bogu, zrobię Bogu, czy świątynię, czy coś. On i tak przecież sam mógłby sobie to wszystko zrobić lepiej niż ty. Ale mówi, jest coś, na co ja zwracam uwagę. Jakbyś chciał, żebyś mógł zdobyć moją przychylność, to właśnie mówię o tych trzech rzeczach. O byciu ubogim w duchu właśnie. O tym, aby drżeć przed Słowem Jego i aby mieć właśnie takie skruszone serce. Tak? Także to są wskazówki, można powiedzieć, od samego Boga, jak można zdobyć Jego przychylność i jak zdobyć Jego uznanie. Bo my możemy mieć różne własne pomysły, no ale niekoniecznie one po prostu muszą być trafione. Tak? Także każdy z nas, kto jakoś chce się przypodobać Bogu, no to powinien skupić się właśnie na tych rzeczach, które sam Bóg powiedział. Amen.